Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W całych Czechach przez 2 minuty zawyły w sobotę syreny. W ten sposób Czesi upamiętnili ofiary katastrofy, do której doszło w czwartek w kopalni węgla w Karwinie. W wyniku wybuchu metanu zginęło 13 górników, 12 z nich to Polacy. Hospitalizowanych jest nadal 2 górników, jeden z nich jest w stanie ciężkim. Jednocześnie ratownicy podejmują działania, by dotrzeć do ciał 12 górników. Będzie to możliwe po ukończeniu budowy tam, które odizolują obszar objęty podziemnym pożarem od pozostałych wyrobisk i wtedy, gdy pozwolą na to warunki. Obecnie dobiega końca budowa tam. Profesor Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwraca uwagę, że do wybuchu w kopalniach dochodzi, gdy stężenie metanu przekroczy 5%. Dopuszczalna wartość wynosi około 1%.
Jeżeli to stężenie przekroczy 5%, wtedy mamy do czynienia z wybuchem metanu. Temperatura powietrza sięga wtedy około 1000 stopni Celsjusza. Jeżeli jest stężenie metanu przekroczone do około 9-10%, wtedy mamy dodatkowo pożar. Zapala się gaz, w kopalni węgla zapala się pył węglowy, temperatura dochodzi do 1200-1300 stopni. To jest po prostu jedno wielkie piekło. Przebywanie wtedy w strefie objętej wybuchem czy też pożarem metanu absolutnie praktycznie wyklucza możliwości przeżycia.
Kopalnia węgla kamiennego w Karwinie została tymczasowo wyłączona z eksploatacji. 800 pracowników z 2 zmian zostało w domach. W czeskich kopalniach pracuje kilka tysięcy Polaków. Decydują o tym zazwyczaj kwestie finansowe. W związku ze śmiercią górników, którzy zginęli w Karwinie, niedziela będzie w całej Polsce dniem żałoby narodowej. Jestem gotów podpisać ustawy, które będą pomagać polskiemu społeczeństwu, zapowiedział na antenie Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Mowa m.in. o rządowym projekcie przewidującym obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną. Na wniosek rządu w najbliższy piątek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie zajmą się właśnie tymi przepisami. Rząd podjął działania mające na celu zahamowanie podwyżek prądu, które miały nastąpić od początku przyszłego roku. Rządowy projekt przewiduje obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawattogodzinę. Rozwiązanie zapowiedział w ostatni piątek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił też o 95% redukcji tzw. opłaty przejściowej dla poszczególnych grup odbiorców. Poseł Zbigniew Gryglas podkreśla, że normalizacja cen energii ma znaczenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki.
My musimy i chcemy sobie z tym poradzić, tak żeby przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale także polskie firmy nie odczuły tego efektu, dlatego że to ma przełożenie na konkurencyjność polskiej gospodarki. To niezwykle ważne zagadnienie.
Zmiany proponowane w rządowym projekcie mają utrzymać ceny energii, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, na poziomie z pierwszej połowy tego roku. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony poseł PiSu Michał Jach ma nadzieję, że zmiana na stanowisku sekretarza obrony USA nie wpłynie na projekt budowy amerykańskich baz w Polsce. Szef Pentagonu James Mattis ogłosił w tym tygodniu, że przejdzie na emeryturę. Polscy politycy prowadzili rozmowy z Mattisem na temat tzw. Fort Trump. Decyzję o zbudowaniu stałych baz w Polsce podejmie amerykański rząd po analizie, którą ma przygotować Pentagon. Dokument ma być przedstawiony do marca przyszłego roku. Mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, poseł PiSu Michał Jach.
Nic się nie zmienia w związku z dymisją generała Mattisa, także mam nadzieję, że ta zmiana nie spowoduje żadnych perturbacji związanych z decyzjami o ustanowieniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Trzymamy kciuki, że to będzie pozytywna decyzja.
Generał James Mattis często spierał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w fundamentalnych kwestiach związanych z polityką bezpieczeństwa USA. Rezygnację złożył dzień po ogłoszeniu decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu sił amerykańskich z Syrii. Do sprawy odniósł się w sobotę także prezydent Andrzej Duda. Na antenie Polskiego Radia podkreślił, że generał Mattis był dość sceptycznie nastawiony do idei bazy wojsk USA w Polsce. Dodał, że być może teraz rozmowy będą łatwiejsze. Nie wiadomo, ile zdrowych dzieci pozbawionych jest życia na podstawie tzw. przesłanki eugenicznej, alarmuje nasz dziennik. Jak czytamy w gazecie, po tzw. aborcji nie przeprowadza się badań zabitego dziecka. Dlatego nie wiadomo, czy diagnoza będąca podstawą do tzw. aborcji była prawidłowa. Problem jednak w tym, że w okresie prenatalnym 100% ocena stanu zdrowia dziecka jest wręcz niemożliwa. Przewodnicząca Partii Republikańskiej poseł Anna Maria Siarkowska, która złożyła kilka interpelacji poselskich dotyczących procedur wykonywania tzw. aborcji, zaznacza, że obecne prawo dopuszcza wiele nadużyć.
Ministerstwo Zdrowia nie ma żadnych informacji, nie są przekazywane żadne informacje na temat tego, z jakich tak naprawdę dokładnie przesłanek była wykonana aborcja. Takie informacje nie są przekazywane. To jest naprawdę ogromne pole do nadużyć. Oczywiście musimy zabiegać o to, ażeby znieść w pełni aborcję w Polsce, natomiast nawet w ramach dzisiaj funkcjonującego prawa musimy zadbać o to, ażeby zminimalizować przypadki, w których po prostu są nadużycia, kiedy to zdrowe dzieci po prostu są zabijane. Jesteśmy wielokrotnie informowani, że jako posłowie o takich sytuacjach, w których kobiety, które nie zdecydowały się na zabicie dziecka, u którego stwierdzono właśnie niepełnosprawność czy daną chorobę, decydują się na jego urodzenie, a potem to dziecko rodzi się zdrowe.
Tymczasem w Sejmie leży projekt Zatrzymaj aborcję, który wykreśla z polskiego prawa przepisy umożliwiające zabijanie chorych, nienarodzonych dzieci. Aborcja w Polsce jest dozwolona w 3 przypadkach. Gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku czynu zabronionego, bądź gdy lekarze uznają, że jest ono chore. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych nie dostaną zaproszenia na styczniowe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Taką decyzję podjęła dyrekcja Muzeum Auschwitz. Podczas 73. rocznicy wyzwolenia obozu, którą obchodzono 27 stycznia bieżącego roku, przedstawicielka Stowarzyszenia Elżbieta Rybarska rozwinęła biało-czerwoną flagę. Muzeum Auschwitz było oburzone tym zachowaniem, twierdząc, że rozwinięcie flagi przeszkadzało zaproszonym gościom. Dyrekcja muzeum zdecydowała więc o niewystosowaniu oficjalnych zaproszeń dla członków stowarzyszenia. Ich delegacja będzie mogła pojawić się na uroczystościach jedynie w sektorze otwartym, dostępnym dla wszystkich. Zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodziny Polskich Ofiar Niemieckich Obozów decyzje te odbierają z przykrością i niedowierzaniem. Czują się ukarani za jedną biało-czerwoną flagę. Doktor Dariusz Kucharski, historyk, ma nadzieję, że podczas zbliżających się kolejnych obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz upamiętnione zostaną godnie wszystkie ofiary tego niemieckiego obozu, a także dobrze potraktowani ich wszyscy potomkowie.
Miejmy nadzieję, że kolejna rocznica obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau będzie godnie upamiętniała wszystkie ofiary ludobójstwa, jakie tam miało miejsce. Musimy pamiętać, że ponad 20 narodów, grup etnicznych było mordowanych, bestialsko wykorzystywanych, w konsekwencji traciło życie w bardzo nieludzki sposób z ręki właśnie katów niemieckich. Mam nadzieję, że wszyscy zostaną w sposób godny, właściwy uhonorowani, jak i również ich potomkowie, którzy dbają o pamięć po swoich przodkach, którym niestety było dane przebywać tą drogę oświęcimskiej tragedii i umierać w bardzo, bardzo ciężkich i nieludzkich warunkach.
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych prosi o należyte stanowisko odpowiedzialnych za dyskryminację i poniżanie rodzin polskich ofiar przez Muzeum Auschwitz w tej, jak podkreśla, haniebnej dla Polaków sprawie. Oczekuje reakcji ze strony polskich władz. Na południu Francji zginął kierowca, który uderzył w ciężarówkę blokującą rondo w ramach protestu tzw. żółtych kamizelek. Lokalna policja poinformowała, że mężczyzna miał 36 lat, zginął na miejscu. Do wypadku doszło w piątek tuż przed północą. Kierowca ciężarówki pozostał na miejscu i czekał na przybycie policji w przeciwieństwie do innych osób, które blokowały drogę. Policja prowadzi dochodzenie w związku z nieumyślnym spowodowaniem śmierci i utrudnianiem ruchu drogowego. Tym samym do 10 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych związanych z antyrządowymi protestami we Francji. Żółte kamizelki prowadzą protest od 17 listopada. Początkowo domagali się, by rząd wycofał się z podwyżki podatku paliwowego. Z czasem manifestanci zaczęli postulować o ustąpienie prezydenta Francji. Były to wiadomości w Radiu Maryja.